Jak co tydzień bardzo serdecznie Państwa witamy, tym razem zaraz po świętach. Dzisiaj przed mikrofonem są z Państwem
Łukasz,
Wojtek
i Paweł. No i w trakcie świątek zazwyczaj mieliśmy ze sportów bardzo mało tematów. W tym roku tak bardzo niefortunnie złożyło się, że terminy reprezentacyjne przypadły na ten okres też świąteczny, dlatego powiemy dzisiaj o reprezentacji Polski, o tych dwóch ostatnich spotkaniach. Może uda nam się też powiedzieć o tych najciekawszych spotkaniach, które już się odbyły, ale przecież jeszcze dzisiaj są mecze towarzyskie, na przykład Niemcy zagrają z Włochami. Ale najpierw mamy inny temat, o którym chcielibyśmy powiedzieć. To jest temat Mistrzostw Polski w futsalu księży. Udało nam się połączyć z księdzem Wojciechem Murawskim, który jest organizatorem tych Mistrzostw Polski. Bardzo witamy księdza. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
W tym roku te mistrzostwa odbędą się w terminie 15-16 kwietnia w Toruniu.
Tak jest.
Proszę księdza, to może, bo to już są 12 mistrzostwa Polski księży w futsalu. Może z tego mistrzostwa Polski, tak, może z tego względu, że to już 12 raz, to ksiądz może by przedstawił naszym słuchaczom pokrótce historię, od czego to się zaczęło?
Muszę powiedzieć, że u początków nie byłem. Nasza toruńska diecezja i reprezentacja zaczęła brać udział w tych mistrzostwach od roku 2008, kiedy to mistrzostwa były w diecezji opolskiej w Głuchołazach. Natomiast początki były w roku 2005 w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, konkretnie w takiej miejscowości Biłgoraj, gdzie pierwsze mistrzostwo Polski zdobyli księża z Kielc, drugie miejsce miał Tarnów, wtedy trzecie Radom. No i później już co roku były kolejne mistrzostwa. Nie było w zasadzie takiego roku, kiedy by takie rozgrywki się nie toczyły. Natomiast jednak trzeba powiedzieć, że przyszedł rok 2010, no ten jakże ważny i smutny, chodzi o katastrofę smoleńską. Wtedy akurat mieliśmy właśnie 10 kwietnia rozgrywki i ich nie dokończyliśmy ze względu na tą katastrofę smoleńską. No i tak poprzez kolejne lata dojeżdżamy do Torunia, do roku 2016. W tym roku pragniemy księży z całej Polski zaprosić właśnie do diecezji toruńskiej. Poprzednio, w roku 2015, takie mistrzostwo odbyło się w archidiecezji częstochowskiej. Tam mistrzem zostali księża z Tarnowa. Drugie miejsce miał Zamość, diecezja zamojsko-lubaczowska, trzecie gospodarze Częstochowa, archidiecezja częstochowska. No i tu już widzimy, że na przykład Tarnów jest taką mocną reprezentacją, bo przewija nam się w tych różnych mistrzostwach rozgrywanych przez księży w różnych diecezjach. Na pewno bardzo mocną reprezentację tworzą księża Zamościa. To nie jest duża diecezja w Polsce, a zobaczmy, jak mocna sportowo, jeśli chodzi o piłkę nożną, futsal. 4 razy byli mistrzami Polski i nikt więcej tego nie dokonał. To może tak pokrótce.
Tu się pojawia w związku z tym kolejne nasze pytanie. Chodzi konkretnie o ten rok. Tak jak wspomnieliśmy na początku, te halowe mistrzostwa rozgrywane są w Toruniu i mielibyśmy prośbę, gdyby mógł nam ksiądz przybliżyć, jak mniej więcej w tym roku prezentuje się ten kalendarz na najbliższe dni, jeżeli chodzi o te mistrzostwa.
Tak jest. 15-16 kwietnia, czyli piątek i sobota. Zazwyczaj w tych dniach właśnie rozgrywamy te mistrzostwa. Wiadomo, w niedzielę księża mają więcej pracy duszpasterskiej, msze święte, niedzielne i tak dalej. Natomiast piątek, sobota jest już taki bardziej przystępny. I w piątek będzie losowanie o godzinie 11:30 w szkole medialnej w Toruniu. Natomiast później od godziny 14 na, przynajmniej na razie takie zaplanowane na trzech halach, Będzie to hala 4 LO w Toruniu przy ulicy Warszawskiej, hala Uniwersyteckiego Centrum Sportu UMK przy ulicy Józefa, więc blisko Kościoła Ojców Redemptorystów. I trzecia hala, Arena Toruń, to jest ta nowa hala lekkoatletyczna i nie tylko, z tym, że my tam będziemy mieli swoje rozgrywki na bocznej hali, która służy bardziej do futsalu. Na tych trzech salach i na razie jest to planowane właśnie w trzech grupach, chyba że zgłosi się więcej zespołów niż w ostatnich latach, 16 i więcej, no to wtedy trzeba będzie po prostu zrobić to na czterech halach, jeszcze jedną halę trzeba będzie uruchomić.
Proszę tak? księdza, tutaj spoglądając na ten terminarz, do 1 kwietnia jest ostateczny termin zgłaszania drużyn, ale tutaj tak? na stronie internetowej futsalksiężac.eu 8 kwietnia mamy coś takiego jak duchowy trening z mistrzem. Czy mógłby ksiądz wyjaśnić, o co tutaj chodzi?
No to chyba nie doczytałem. Tak do końca nie powiem, co to by miało być, bo nie jest to jakaś inwencja tutaj ze strony diecezji toruńskiej w tych przygotowaniach do mistrzostw. Trudno mi powiedzieć. Duchowy trening, nie wiem.
A proszę nam powiedzieć w takim razie, bo jest to impreza już cykliczna, mówiliśmy, że to jest 12. edycja. Kto w tym roku objął patronat nad tym wydarzeniem?
Patronat objął biskup toruński Andrzej Suski, a więc diecezja toruńska. Również biskup, który w Polsce jest od sportu, że tak powiem, czyli z ramienia episkopatu, jest wyznaczony do tego, aby kierować duszpasterstwem sportu, sportowców. Ksiądz biskup Marian Florczyk to jest biskup pomocniczy diecezji kieleckiej. No i też tutaj trzeba zaznaczyć, że włączył się marszałek województwa kujawsko-pomorskiego pan Piotr Całbecki, prezydent miasta Torunia pan Michał Zaleski. Także no tutaj jeśli chodzi o patronat, to tak to mniej więcej by wyglądało. Oczywiście też jeszcze i pomagają inni, ale to tak... No, można powiedzieć, te najważniejsze osobistości.
Patronat medialny ma m.in. Radio Maryja i Telewizja
tak,
Trwa.
Tak, patronaty medialne też są, tak, Radio Maryja, Telewizja Trwa.
Będziemy
tutaj włączy
starali się.
Pewnie Radio PIK, pewnie Telewizja Bydgoszcz, Telewizja Kablowa w Storunia, może jeszcze inne.
Będziemy starali się oczywiście jeszcze informować o tych Mistrzostwach Polski księży w futsalu. Proszę księdza, jeszcze może takie pytanie. No bo księża i piłka nożna, no tutaj już Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał do czynnego uprawiania sportu, ponieważ sport wymaga też kształtowania swojego charakteru, podnoszenia swoich umiejętności. To pewnie też dlatego księża przez organizowanie takich Mistrzostw Polski chcą dawać przykład.
Oczywiście, to jest myślę ważna płaszczyzna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie i dostępność do sportu i medialność sportu, to wszystko powoduje, że też i Kościół bardziej jeszcze interesuje się tym duszpasterstwem, tą płaszczyzną duszpasterstwa. No i właśnie dlatego też tutaj zamienia episkopatu w każdej diecezji są diecezjalni duszpasterze sportu, sportowców, między innymi do których ja należę. No i też trzeba powiedzieć, że na tej niwie duszpasterskiej, parafialnej, diecezjalnej to zawsze jest ważne, żeby i w ten sposób docierać do dzieci, do młodzieży, żeby tutaj samemu dawać przykład i no, grając, ale też i inicjując pewne imprezy sportowe, które zawsze właśnie łączone też z tym wymiarem religijnym. Powinno oddziaływać i też łączyć to, co czynimy na katechezie, w szkole, czy też w życiu parafialnym. To... Aha, już teraz, bo teraz sobie spojrzałem na stronę. Tam było pytanie o duchowy trening z mistrzem.
Tak, tak.
Chodzi po prostu o to, że To ma być po prostu pewne przygotowanie też i modlitewne, nastawienie mentalne, przygotowanie się po prostu z tym mistrzem, którym jest dla nas przede wszystkim Jezus Chrystus, więc to taki trening, który ma powodować, że no nie zapomnimy, że przygotowania fizyczne, sportowe, no muszą mieć też to oparcie o ducha, o zasady fair play i tak to po prostu chciałem ująć, a zapomniałem, że tak to zostało zatytułowane po prostu.
Czyli można powiedzieć, że te Mistrzostwa Polski w futsalu księży to jest nie tylko taka forma rozrywki fizycznej, ale też w pewnym sensie umocnienie duchowe, tak?
Tak jest. I w tym roku, muszę powiedzieć, no zbiegło się to z 1050-leciem chrztu Polski, które będzie obchodzone w Gnieźnie, Poznaniu, z tym, że no, terminy, że tak powiem, tych mistrzostw zostały jakby szybciej ustalone niż wszystkie ustalenia episkopatu i dlatego to jest razem, ale ja myślę, że Pan Bóg też ma w tym swój jakiś palec, bo no właśnie od chrztu Mieszka, od początków polskiej państwowości, no my duchowni, kapłani staramy się ewangelizować, kształtować również na tej linii sportowej. Tak jak powiedziałem, coraz bardziej tutaj księża starają się też być z drugim człowiekiem, z tym, który uprawia sport zawodowo, ale też amatorsko. Właśnie chodzi o dzieci, o młodzież i dlatego też te mistrzostwa chcemy przeżywać w tym duchu dziękczynienia za chrzest Polski, ale też i za to, że możemy jako księża wykorzystywać w duszpasterstwie różne talenty, różne zdolności, również i te sportowe.
Księże Wojciechu, tutaj oczywiście musimy wszystkich uspokoić, bo ci, którzy będą uczestniczyć w tych mistrzostwach księży, będą mogli dzięki temu też, że tutaj zakwaterowanie będzie w akademikach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, będą mogli obserwować pewnie na auli transmisję z rocznicy.
Tak jest. 5-12 się rozpocznie, będziemy po losowaniu, wtedy przeżyjemy właśnie to, co będzie się działo w Poznaniu, Episkopat Polski, Parlament, no wszyscy ważniejsi w Polsce tam będą. No my później zagramy, tak, ale będziemy się łączyli. Później będzie w sobotę rano w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu msza w intencji ojczyzny i Kościoła i też właśnie w tym duchu wdzięczności za 1050-lecie chrztu Polski.
A później rozgrywki, tutaj już ćwierćfinałowe od 10
do 12? Do 12 to ćwierćfinały, a później dalej idziemy już z półfinały, finały. To wszystko gdzieś do godziny 15 potrwa.
Tak, i pewnie już wtedy poznamy, kto w
zwycięzcę,
tym roku, kto
medalistów.
W tym roku zwycięży.
Tak jest.
Księże Wojciechu.
Serdecznie zapraszam wszystkich. I księży, i świeckich, i wiernych miasta Torunia szczególnie, bo będą mieli najbliżej, ale będą też grali w reprezentacji toruńskiej księża z Chełmna, z Grudziądza, spod Torunia, także tutaj wszystkich kibiców serdecznie zapraszam.
My również przyłączamy się do tych zaproszeń i bardzo, bardzo księdzu dziękujemy za tą rozmowę.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Pana żywię. Rozmawialiśmy z księdzem Wojciechem Murawskim, który jest organizatorem Mistrzostw Polski Księży Futsalu, które odbędą się już 15 i 16 kwietnia w Toruniu. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z piłką nożną, szczególnie z naszą reprezentacją. Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy, girl, take it off. This is what you want to belong so they like you. Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to try. You
Lots of shopping on at the mall. Maxi credit cards, you don't have to choose. Buy it all so they like you. So they like you. Wait a second, why should you care what they think of you when you're all alone by yourself? Do you like you? Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try so hard. You don't have to bend until you break. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, try, try. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, 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 try. You don't have to try. No, you don't have to try, 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 try. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, 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 try. You don't have to try. You don't have to try. Makeup off, let your hair down, take a breath, look into the mirror at yourself. Don't you like you? 'Cause I like you.
Za nami już ostatnie zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, trenera Adama Nawałki. Ostatnie przed ogłoszeniem oficjalnej kadry na Mistrzostwa Europy we Francji. Tą kadrę trener Nawałka musi ogłosić do końca maja, a następne spotkania towarzyskie gramy na początku czerwca z Litwą i z Holandią. Także to zgrupowanie, które się już zakończyło, było taką ostatnią szansą, żeby wypróbować niektórych z piłkarzy. Graliśmy dwa spotkania z Serbią, wygrane 1-0, i z Finlandią, wygrane aż 5-0. I cóż, chyba selekcjoner ma większy ból głowy po tym zgrupowaniu niż miał przed.
Oczywiście, tak. Wielu piłkarzy wykorzystało swoją szansę, a praktycznie w kadrze zabrakło tych, którzy powiedzmy zaminusowali u selekcjonera. Możliwe, że był to Łukasz Teodorczyk, który nie dostał jakiejś specjalnie szansy w meczu z Finlandią, bo wiadomo, że w meczu z Serbią grał ten pierwszy garnitur, tam wszedł na kilkanaście minut zaledwie, no a potem już sam Milik grał na szpicy, dlatego można tutaj polemizować, czy też Łukasz Teodorczyk sprawdził się i jaką formę prezentował na treningach. Natomiast wiele pozytywów. Filip Starzyński, który dostał powołanie, można powiedzieć tak, znienacka, Bartosz Salamon i Paweł Wszołek, którzy wrócili do tej kadry po długiej przerwie. Natomiast też ten mecz z Serbią, jak dla mnie, trochę słabszy, bo kiedy obserwowałem, jak grają nasi, to wyglądało tak trochę, jakby grali od niechcenia. Mecz nie był o jakąś wielką stawkę, powiedzmy sobie. Przynajmniej tak to z boku wyglądało. Jedynym, który tam szarpał i ciągnął naszą grę, to był Jakub Błaszczykowski.
Ale on miał coś do udowodnienia i chyba udowodnił.
No i udowodnił, tak, na pewno. Przyjechał nie grając chyba przez 9 spotkań z rzędu we Fiorentinie. Tam już siedzi na ławce od spotkania Ligi Europy z Tottenhamem. No i nie grając jako jedyny w tej podstawowej jedenastce, bo wszyscy w swoich klubach pełnią, jeżeli nie kluczową, to jakąś dużą rolę. No i to właśnie on zapewnił nam zwycięstwo z Serbią. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że remis czy nawet wygrana Serbów nie byłaby krzywdzącym wynikiem, bo w drugiej połowie daliśmy im sporo przestrzeni i daliśmy im pograć.
Ale na szczęście w tym spotkaniu mogli się też sprawdzić bramkarze, bo i Fabiański, ale szczególnie Szczęsny, on w tej drugiej połowie pokazał, że będzie walczył nie tylko wyjazd do Francji, to już ma zapewnione, ale będzie walczył o pierwszą jedenastkę z Fabiańskim. Podoba mi się u selekcjonera Nawałki coś takiego, że jak wprowadza te nowe twarze, czy nowych piłkarzy do kadry, to nie wypuszcza wszystkich w jednym składzie tych nowych, tylko wypuszcza praktycznie podstawowych, tam 8-9 zawodników i tych dwóch nowych, i dzięki temu, że oni grają w takim dobrym towarzystwie, to mogą się jeszcze bardziej wykazać. Tak było chociażby z Szołkiem czy z Tarzyńskim, którzy zagrali z Finlandią.
Tak, mają szansę na rozwinięcie tych skrzydeł i myślę, że na tym zgrupowaniu to było też takie przetarcie przed Euro, tak? To jest ostatnie zgrupowanie przed ogłoszeniem kadry, czyli po prostu, żeby dobrać zawodników do tych, którzy już są i którzy, powiedzmy sobie szczerze, mają pewne miejsce gdzieś tam w pierwszej jedenastce, już nawet na Euro, bo mimo wszystko, mimo tego, że jeszcze te powołania nie zostały wysłane, no to nie oszukujmy się, że tacy zawodnicy jak Robert Lewandowski, Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, no oni na pewno wyjdą w pierwszej jedenastce w każdym meczu na Euro.
Myślicie, że trener Nawałka już definitywnie zrezygnował z tych, których nie powołał, a którzy dużo wywalczyli w eliminacjach, jak chociażby Milano, ale Peszko przecież też miał swój mecz w eliminacjach.
Wydaje mi się, że kluczowe tutaj będzie fakt, że ci zawodnicy na chwilę obecną w swoich klubach nie grają, ale trener Nawałka wydaje mi się, że będzie czekał do samego końca, jeżeli zobaczy, że chociażby wspomniany Mila czy Peszko zaczną regularnie i naprawdę na przyzwoitym poziomie występować w swoich klubach, no to wtedy swoją szansę jeszcze mają, ale to też, tak jak podkreślam, to jest to pierwsze kryterium, szczególnie w obronie, bo tam trener Nawałka wyraźnie dał do zrozumienia, że jeżeli nie grasz w klubie, nie masz grania meczowego, to w defensywie raczej tutaj obok Kamila Glika taki zawodnik nie ma szans się pojawić. Zresztą to na pewno widać, bo w ofensywie to się jeszcze uchowa, bo ta gra jest taka bardziej, że tak powiem, spontaniczna, wyłamująca się ze schematów, a jeżeli chodzi o obronę, no jeżeli tutaj się popełni błąd, jeżeli tutaj brakuje czucia piłki, ogrania meczowego, no to niestety cierpi na tym cała drużyna.
I ja bym powiedział, że szanse gdzieś tam na powołanie zimą stracił Tiago Cionek, który przeniósł się z Modeny do Palermo.
No postawił wszystko na jedną kartę.
Tak, można powiedzieć, że postawił wszystko na jedną kartę, no ale tam niestety nie przebił się do pierwszej jedenastki, no i grzeje ławę cały czas przez 90 minut i jeszcze nie zadebiutował w Serie A. No i myślę że też, że szansę na powrót, i to dość dużą, do kadry ma Łukasz Szukała, który wrócił po kontuzji i wrócił już też do pierwszej jedenastki, zagrał ostatnio całe 90 minut w meczu ligowym Osman-Lisporu, więc on szansę ma dużą, jeżeli utrzyma to miejsce w pierwszej jedenastce, powinien na Euro pojechać.
Cieszy to, że mamy taki okres w tej kadrze, oby tylko nie było kontuzji, że na każdej pozycji jest kilku zawodników, którzy zasługują na grę w tej reprezentacji, oby utrzymali tylko tą formę do Euro albo jeszcze dłużej, ale musimy też powiedzieć o innych reprezentacjach, szczególnie o tych naszych grupowych rywalach, jak Niemcy, Ukraina czy Irlandia, no bo wbrew pozorom nie radzą one sobie tak źle. No może tutaj jest wyjątkiem reprezentacja Niemiec, która pierwsze spotkanie u siebie to towarzyskie grała z Anglią i przegrała, chociaż prowadziła 2-0, ale trzeba zaznaczyć, że Anglicy w tej chwili to bardzo mocny rywal.
No jeżeli chodzi o Anglików, to widać, że to, co robi Roy Hodgson, czyli wprowadzanie tych młodych zawodników jeszcze niedoświadczonych, to jest naprawdę bardzo dobra decyzja. Pierwszoplanowe role pod nieobecność chociażby Wayne'a Rooney'a odgrywają tacy zawodnicy jak Harry Kane czy Jamie Wardy, chociaż o Wardy trudno powiedzieć, jest młodym, obiecującym piłkarzem, ale akurat
pokazuje, na co go stać.
Jest w życiowej formie i trener Hodgson doskonale zdaje sobie z tego sprawę i wydaje się, że jeżeli tutaj odpukać nie dozna ten zawodnik kontuzji, to ma duże szanse na pierwszy skład na Euro. Do tego bardzo dobry 19-letni pomocnik Dele Alli z Tottenhamu. Można powiedzieć odkrycie ostatniego sezonu. No i widać, że ta młodzież póki co spisuje się znakomicie, a Niemcy mają problem, przede wszystkim problem z obroną, bo gdy posypał się, można powiedzieć kolokwialnie, Jerome Boateng, jeżeli chodzi o zdrowie, no to ta defensywa nie wygląda najlepiej.
Na dziewiątkę wrócił też Mario Gomez, bo trzeba przypomnieć, że tam z kadry wyleciał Max Kruse za te skandale obyczajowe, ale zmiennika za Mario też takiego nominalnego nie ma na pozycję wysuniętego napastnika.
Ale w końcu przynajmniej jest jakiś napastnik.
Tak, natomiast no, jeżeli Niemcom dopadnie pech i Gomez dozna kontuzji, no to ewentualnie gdzieś tam Mario Götze albo Thomas Müller, no ale to też nominalni napastnicy nie są, więc tu też może być problem.
No a Ukraina i Irlandia Północna nie grały z najsilniejszymi przeciwnikami, nie grały też w swoich optymalnych składach, szczególnie Ukraina, ale jednak te wyniki są na plusie, za 3 punkty.
Tak, Ukraina w ostatnim swoim meczu pokonała innego finalista, więc reprezentację Walii 1-0. Chociaż jak spojrzymy na skład Walijczyków, no to tutaj brak przede wszystkim duetu Aaron Ramsey i Gareth Bale, który tak naprawdę we dwójkę wywalczyli ten awans do finałów.
Jeszcze oczywiście o reprezentacji będziemy mówić, pewnie będzie sporo spekulacji do tego maja, bo jeszcze czasu zostało dużo. Życzymy oczywiście piłkarzom, żeby nie łapali tych kontuzji, żeby utrzymywali formę. No i jesteśmy oczywiście ciekawi, kogo ostatecznie Nawałka powoła do kadry na Euro. My już dzisiaj żegnamy się z Państwem. W studiu byli
Łukasz,
Wojtek
i Paweł. Do usłyszenia.